Witam wytrwałych. Moi drodzy, obiecywałem, że teraz poruszymy sprawę bardzo praktyczną, dotyczącą tego, jak rozpoznawać naszych wrogów, a jeżeli ich zdiagnozujemy, jeżeli ich rozpoznamy, no to już jest połowa sukcesu, bo mamy narzędzia, żeby walczyć z wrogiem. Gdy skupię się na tych dwóch, stara cielesna natura, czyli ciało, mówię nie o ciele fizycznym, tylko o naturze, o sarx z greki. I w kontraście do tego, to co jest najczęściej mylone, to są właśnie uciski, ataki o charakterze demonicznym, duchowym. Tak jak mówiłem na tej pierwszej sesji, najczęściej pojawia się taka odpowiedź, jak rozpoznać dar rozróżniania duchów. Już tą lekcję mieliśmy, zgłosiły się bodajże 3 czy 4 osoby na tej sali, a więc widzimy, jak to by w praktyce mizernie musiało wyglądać, gdybyśmy byli zdani tylko na to. Przecież nie poruszamy się ciągle z tymi trzema osobami, jesteście sami w domu. Jeżeli macie świadomość, ja nie mam daru rozróżniania duchów, lub nawet ktoś powie tak, może mam, a może nie mam. To też jest, mówiąc kolokwialnie, pozamiatane. Dlaczego? Dlatego, że to jest podstawowy przecież styl walki wroga. Poddać wątpliwość. W ogrodzie Eden, czy na pewno Bóg powiedział, podczas kuszenia Jezusa na pustyni, jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli masz dar rozróżniania duchów, no to tak jakbyś go nie miał, to ci nic nie pomoże, bo tam, gdzie jest coś poddane wątpliwość, to ty tracisz pewność i nie jesteś w stanie posłużyć się czymś, w co nie jesteś pewny, że ty to masz. Dlatego, moi drodzy, ja trochę na ten temat wiem, trochę doświadczyłem i w tej posłudze, którą sprawujemy, którą sam sprawuję, raczej dążę do tego, żeby maksymalnie wszystko uprościć. Żeby przeciętny chrześcijanin w miarę możliwości sam mógł posługiwać, pomagać innym lub pomagać samemu sobie. Ja z wykształcenia jestem nauczycielem, w szkole podstawowej uczę i czasami musielibyśmy wziąć przykład z dzieci małych. My robimy im kursy, sami przechodzimy jako nauczyciele, różnie z praktyką bywa, ale mówię, że przechodzimy kursy udzielania pierwszej pomocy, ćwiczymy na fantomach i okazuje się, że my bierzemy dzieciaki, są też szkolone, jak rozpoznać, czy delikwent jest przytomny, jak wezwać pomoc. U nas taki jeden, bo przedszkole mamy też przy szkole, taki jeden maluszek, kilkuletni, nie wiem, 4-5-letni, uratował swoją babcię. Umiał stwierdzić, zobaczył, że coś złego się dzieje, umiał zadzwonić na pogotowie i wezwać pomoc. Przyjechali na wezwanie tego malucha i uratowali babcię. I to gazety o tym pisały, że gdyby nie interwencja tego maluszka, to prawdopodobnie babci by nie było wśród żywych. Kochani, takie elementarne rzeczy. Jak zwiastować Ewangelię? Jak składać świadectwo? Jak chronić własne zdrowie i walczyć o zdrowie i odebrać z łaski przez wiarę uzdrowienie? Jak rozpoznawać działanie demonów, żeby dawać im odpór? I jak ewentualnie uwalniać innych? Sytuacje są takie, gdzie ja na niektórych konferencjach o tym mówię. Jedna historia mi została tak mocno w pamięci. Trochę osób od nas ze zboru wyjechało za granicę, za pracą, za chlebem. I jedna z takich osób miały spotkania, grupę, oglądały wykłady dotyczące służby uwolnienia i w pewnym momencie jedna z osób, która siedziała i oglądała, zaczęły się manifestacje, krzyk, ryk, coś się zaczęło dziać, padła. Pozostałe na zasadzie jakby zobaczyły biegnącą mysz. O! Bardzo tak przytomnie się zaczęły i odpowiedzialnie zachowywać, w cudzysłowie. I do mnie wykonała jedna z nich telefon. I Janusz, pastorze Januszu, bo teraz my oglądałyśmy, bo takie coś się dzieje. Tą dziewczynę wygina, krzyczy, demony się manifestują. Co my mamy robić? Co mamy robić? Ja krótko ją poinstruowałem, jak lekko przygasić ten pożar, a później co mają obejrzeć, jak się przygotować, gdyby to się powtórzyło, bo na ten moment one w ogóle nie były przygotowane, nawet za bardzo nie było sensu, żeby toczyć tą walkę i żebym ja na telefonie wisiał i im mówił, co one mają robić. I dzięki Bogu za ileś dni miały spotkanie, modliły się i wtedy ja otrzymałem informację, tak zrobiłyśmy, nawet zapytałyśmy, jak mu na imię powiedział, my zrobiłyśmy to, były manifestacje i z krzykiem wyszedł i my, i one normalnie, tak, aż dumne. Ja się bardzo cieszyłem. Dlaczego? Bo tak powinien wyglądać Kościół. Niektórzy mówią, że o, powinniście być zadowoleni, do was do Krotoszyna tyle osób na konferencję, na te sesje uwolnienia, raz w miesiącu od 50 do 100 osób przyjeżdża. Z jednej strony jestem zadowolony, bo możemy służyć Bogu, a z drugiej strony jestem bardzo głęboko zasmucony. Czym? Tym, że ludzie wprost mówią, jestem w takim kościele, siakim, owakim, od lat. Nie ma usług na temat walki duchowej. Nie wiemy kompletnie, co to jest uwalnianie od demonów. Nie mamy żadnego doświadczenia i praktyki. I z jednej strony można bić się w pierś z dumą. O, ktoś przyjeżdża z Suwałk, ktoś z Koluszek, ktoś z Niemiec, ze Szwecji i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony można tylko płakać. Jak wygląda Kościół? Tego typu posługi z różnym stopniem powodzenia, bo mamy różne doświadczenie, różne namaszczenie, ale na poziomie elementarnym powinien każdy zbór mieć, każda społeczność, każdy chrześcijanin powinien umieć się pomodlić o swoje uzdrowienie, a nie tylko czekać, czy za rok przyjedzie Randy Clark, lub czy przyjedzie Józef Jasiński, czy gdzieś, żeby jechać, żeby ktoś się o kogoś pomodlił. Jeżeli możemy korzystać z pomocy osób, które chodzą w Bożym namaszczeniu, świetnie, korzystajmy. Ale to powinien być dodatek, a nie czasami jedyne źródło. I tak jak mówiłem o tym czekaniu w kolejce do dentysty, no w końcu jestem już u tego dentysty, on wszystko za mnie zrobi. To jest kompletnie niebiblijne. I te usługi, które już były i będą, bardzo mocno będą nawiązywały i potwierdzały to, że my musimy sami wykonać tą pracę, która do nas należy. Znowu powtórzę ten sam werset. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie diabłu, a ucieknie od was. Kto ma to zrobić? My, każdy z nas, indywidualnie, nikt za nas tego nie zrobi. I teraz, kochani, do konkretów. Żeby nie wiadomo jak nie teoretyzować, nie wiadomo jak tego nie rozbudowywać i nie komplikować, ja postaram się to jak najprościej przedstawić. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o to, jak rozróżnić, czy to jest cielesna stara natura, którą trzeba ujarzmić, ukrzyżować, pościć, modlić się, czy to są jakieś opresje demoniczne, to chciałbym zwrócić uwagę na siłę i intensywność. Pierwsza rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, siła i intensywność. Ja zwykle danego zjawiska, danego problemu, ja zwykle podaję tu jako przykład no, to, co mi jest bliskie. Mówiłem, ojciec alkoholik, ja byłem pełnomocnikiem burmistrza, prowadzę grupę wsparcia od wielu lat, ta tematyka jest mi bliska. Pijaństwo, alkoholizm. Pijaństwo to jest nadużywanie. Bym podał to jako przykład starej cielesnej natury. Jak człowiek się zmobilizuje, na horyzoncie jest, że utraci pracę, żona go chce zostawić, bo oj, muszę się poprawić, nie mogę tyle pić. Okej. Jest niewidzialna granica, przez którą się przekracza i nagle mówimy, że człowiek jest alkoholikiem. Kiedy? gdy jest uzależniony, gdy traci kontrolę nad ilością wypijanego alkoholu, gdy nie chce, a musi. Można to nazwać chorobą, tak to nazywają, i można próbować wynaleźć gen odpowiedzialny za homoseksualizm, za to, za tamto, ale póki co jakoś tego nie znaleźli, bo póki co, no po prostu Biblia pokazuje, że wiele z tych rzeczy to są duchowe rzeczy i nie można tylko zwalić winę na genetykę lub walczyć z krwią i z ciałem. Po prostu są duchowe i tak jak mówiłem na poprzedniej sesji 2000 lat temu, prości ludzie potrafili odkryć, powodem są demony. Syrofenicjanka, ojciec tego epileptyka, a dzisiaj my chodzimy po omacku, dzisiaj można mieć doktoraty z teologii i być ślepym na tą dziedzinę życia, nie umieć rozróżnić, kiedy to jest cielesne, a kiedy to są demony. I najczęściej w tym świecie zachodu materialistycznym, humanistycznym, człowiek by musiał chodzić po suficie, jeszcze by to racjonalnie ktoś wytłumaczył. Mówi kobieta, mówi męskim głosem, a to osobowość wieloraka. Psychiatra świecki najróżniejsze naklejki temu da, byle zaprzeczyć, że to może być coś duchowego, demonicznego. Więc pierwsza rzecz, siła, intensywność. Jeżeli przekracza się pewną granicę i widać, że człowiek nie panuje nad tym, że to jest silniejsze od niego, jest lęk naturalny, stoimy na krawędzi dachu, piąte piętro, człowiek się wzdryga wysoko, trochę się boi. To jest naturalne. Ale ile osób my uwalniamy z lęków demonicznych, gdy są związani, gdy na przykład ktoś śpi i musi mieć włączone światło. Nic mu nie grozi i on wie racjonalnie, że nic mu nie grozi, a przychodzi paraliżujący lęk. Ten człowiek jest związany, jest w opresji i musi mieć włączone światło, bo inaczej nie może spać. Utracił kontrolę nad tym. To przestaje już być naturalne. Atak z zewnątrz, atak z wewnątrz, z zewnątrz. Kiedy to są takie ataki, jakie przechodził Pan Jezus? Atak z zewnątrz, a kiedy mamy do czynienia ze związaniem człowieka, gdzie po prostu jest demon w jego ciele, duszy i trzeba go wygonić. Zwróćcie uwagę na to, jak długo to trwa i czy ten człowiek mówi na przykład, taki już jestem, taki jest mój charakter, że to jest stały element jego życia. Tam, gdzie są próby i doświadczenia, to jest tak, w Piotra jest napisane i w Jakuba o próbach doświadczenia. Na krótko, gdy trzeba, jesteśmy doświadczani, bywamy po to, żeby ta wiara wypróbowana jak złoto w ogniu okazała się cenniejsza niż to złoto. To jest na krótko, gdy trzeba. A okazuje się, że mijają lata, a ta osoba żyje w niewoli jakiegoś nałogu, żyje w niewoli tego lęku, w niewoli depresji i to nie jest dzień, dwa, miesiąc, że jest pod wpływem jakiegoś ataku, tylko to jest stały element. No taki jestem nerwowy i po prostu w furię wpada, bo źle szklanka położona i tak dalej i to trwa latami. To już bym podejrzewał, że to może być coś o charakterze demonicznym. Kolejna rzecz. Po czym rozpoznajemy Ducha Świętego? Po darach czy po owocach? Tak. Nie po darach. Szatan może podrobić praktycznie wszystkie dary. Cuda? Ogień z nieba ściągnął Eliasz. Antychryst też ściągnie ogień z nieba. Mojżesz rzucił laskę, zamieniła się w węża. Czarownicy też rzucili laskę, zamieniły się w węża. Bardzo dużo tych rzeczy, które przychodziły plagi na Egipt. Czarownicy umieli to podrobić. Bioenergoterapeuci, czarownicy mają wpływ na zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Inne języki, demoniczne języki też są. Ale miłość, pokój, prawdziwą radość, owoce Ducha Świętego szatan nie jest w stanie podrobić. To, co dają religie wschodu, co mówią o pokoju, to jest stan apatii i wewnętrznej pustki. To nie ma nic wspólnego z prawdziwym pokojem, odpocznieniem i radością, które daje Duch Święty. I demony kim są? Duchami. Ducha Świętego rozpoznajemy po owocach, to po czym rozpoznamy demony? Po owocach. Przede wszystkim po owocach. Jakie to są owoce? Tam była miłość, pokój, radość i to wszystko z Galacjan 5:22-25. Łagodność, wstrzemięźliwość i tak dalej. A tu jest dręczenie, zmuszanie, gnębienie, nękanie, przymusy obsesyjno-kompulsywne. Tam, gdzie człowiek, sytuacje są takie, gdzie można się łapać za głowę. No czemu ty musisz 5 razy umyć ręce? Dlaczego ty musisz 3 razy po schodach wejść i zejść, 3 razy kluczem w lewo, 3 razy kluczem w prawo, żeby otworzyć? I to są osoby, się zgłaszają po studiach, inteligentne, i oni wiedzą, że to jest idiotyzm. A oni mówią, muszę to zrobić. Muszę to zrobić. Anoreksja, bulimia. Zobaczcie, utrata kontroli i niewola. Przekroczona jest ta granica. To, co podałem przykład z alkoholizmem, to są wskazania na to, przynajmniej należy podejrzewać, że to może być demoniczne. Oczywiście pod warunkiem, że jak mówimy o walce duchowej, demonicznej, to najpierw trzeba walczyć ze starą cielesną naturą. Mówiłem o tym na pierwszej sesji. Zerwać identyfikację, nie utożsamiać się. Bóg wyzwala nas od naszych nieprzyjaciół, a nie od naszych przyjaciół. Jeżeli widzimy, ten człowiek tego nie chce, pości, modli się, a to go trzyma w niewoli, to już powinno być wskazanie, że aha, to może być demoniczne. Myśli kalające, bluźniercze, natrętne, myśli prześladowcze, to wszystko, co się dzieje w głowie, i ten człowiek jest nękany, nie potrafi nad tym zapanować, jest tym zatruwany i on tego nie chce. Powtarzam jeszcze raz, nie chce tego, a czuje się niewolnikiem, tak jak ten alkoholik, czy tak jak ta osoba, która musi spać przy zapalonym świetle. A więc podsumowują te wszystkie rzeczy, to ja bym i tak to podpiął jedno, dwa słowa. To jest niewola, utrata kontroli. Tam, gdzie człowiek czuje się zniewolony, tego nie chce, a jest podbity w niewolę, w jasyr, to jest taki owoc, który pokazuje, że to bardzo prawdopodobnie, że jest demoniczne. Kolejna rzecz, czyli pierwsze to są owoce, drugie to są zachowania inspirowane przez demony. Jakie to mogą być zachowania? Po pierwsze, bardzo często osoby, które są zniewolone przez demony, mają awersję do świętości, do tej sfery sakrum. Rozpoczyna się uwielbienie, Słowo Boże, jest imię Jezusa, tego typu rzeczy, i nagle z nimi coś się źle dzieje. Nagle nie mogą słuchać, nie słyszą, albo mają przymus opuścić to miejsce, denerwują się, pocą się, coś się z nimi dzieje nie tak. Imię Jezusa, krew Jezusa, Słowo Boże, uwielbienie, chwała, i nagle coś jest nie tak. Nagle jest jakiś problem nieuzasadnione. Pierwsza osoba, o którą my się modliliśmy u nas w kościele, to była bogobojna siostra. Modliła się innymi językami. Jej mąż był liderem grupy uwielbiającej. Była jedną z tych, które się na początku nawróciły. Gdyby ktoś miał mi powiedzieć, nie, no ta, to może przypadkowo, to może to jest nie nowonarodzona osoba, to ja bym mu powiedział wprost, i nadal to mogę powiedzieć, to ja też jestem nie nowonarodzony widocznie. Początki naszego zboru to był grupa młodych ludzi, gdzie my ze względu na swoje nawrócenie byliśmy strasznie prześladowani, Z Ambon ksiądz mówił, nasi rodzice stali na dole, że mieszamy krew, że sekta zielonoświątkowa, że orgie seksualne, tak jak zarzuty, historia kołem się toczy, jak było pod adresem pierwszych chrześcijan. My się całe noce potrafiliśmy modlić, ludzie się nawracali, chrzest Duchem Świętym, proroctwa były, ogromna cena była do zapłacenia. To nie było takie nawrócenie, opuśćcie głowy, zamknijcie oczy, trochę palec podnieście, niech nikt was nie zauważy, Bóg cię kocha, już imię twoje jest zapisane w Księdze Żywota Baranka. Takie, wiecie, nowoczesne nawrócenia. Ale był problem z tą siostrą, o której my nie wiedzieliśmy. W czasie jednego uwielbienia mieliśmy takie wieczory, nagle padła z krzesła. I co my byśmy jako pierwsze zrobili? Brak świeżego powietrza. Może pogotowie. Pod pachy wynieść do korytarza. Tylko, że nagle coś przez nią przemówiło. Ja już co do słowa tego nie pamiętam, ale było to tak jednoznaczne, na zasadzie ona jest moja, nie wyjdę z niej. I tak dalej, że my osłupieliśmy. Ja byłem jedną z tych osób, która do niej podeszła i to słyszała. I zaczęliśmy się modlić i o uwolnienie. Co to było? Duch lęku. Ona właśnie musiała mieć światło zapalone, gdy mąż szedł na nockę do pracy. Tak się zastanawiałem później, co się przyczyniło, że tak długo była w takiej niewoli. Wiele rzeczy. Żadnego nauczania, żadnej praktyki w tym kierunku nie mieliśmy. Modliliśmy się o inne rzeczy, ale o to nie. Nasze wyobrażenie to było takie, moje przynajmniej, że jak zniewolony przez demony, to musi być tak, Gerazeńczyk. Łańcuchy. Grobowce. Nagi lata. Ale żeby tak, wiecie, ubrany i chodził do pracy, to na pewno nie może mieć nic z demonami do czynienia. A jak wyglądają sataniści, masoni 20 stopnia czy któregoś, też zależy jakie tam klasyfikacja, wróżki, czarownice, pod krawatami potrafią chodzić. My po prostu nie rozumiemy, że są różne rodzaje duchów. To, co było w przypadku Gerazeńczyka, tego, co po tych grobowcach i nagi latał i zrywał łańcuchy, to były duchy szaleństwa i obłędu. One zajmują umysł i taki człowiek jest niepoczytalny. Ale myślicie, że taki duch antychrysta to jest głupi i chodzi i się ślini? Nie. To może być wysoko postawiony polityk. A jak myślicie, czy miał coś z demonami wspólnego Hitler? Albo Stalin? No 100%. To ogromne namaszczenie, że ludzie byli zahipnotyzowani, że potrafił poderwać i w taką czeluść piekielną wprowadził tysiące ludzi, rozpętał II wojnę światową. To ogromne demoniczne namaszczenie musiało być nad tym człowiekiem. A nie był śliniący się i się nie czołgał. Także nasze po prostu wyobrażenia są złe. To jest jedna sprawa. Druga rzecz. Mąż był synem wojskowego. I tam była w tym małżeństwie taka krótka zasada: żony, bądźcie poddane mężom swoim we wszystkim. Na zasadzie, że ma tak siedzieć. Jako pokorna chrześcijanka i żona. A więc jej charakter, brak nauczania, postawa, relacje w domu powodowały, że ona nie potrafiła walczyć, nie umiała, nie sprzeciwiała się i to wyglądało na takie pokorne nawet. Taka pokorna siostra. Tylko, że była zniewolona i my nawet o tym nie wiedzieliśmy, a ona w tej pokorze tak stała. A więc zobaczcie, jakie to może być skomplikowane, a zarazem proste. Następne rzeczy. Buntownicze, bluźniercze, sprośne myśli pod adresem Boga. Przyjeżdżają ludzie, proszą o uwolnienie, oni płaczą. I mówią, ja stoję na nabożeństwie, a w głowie słyszę bluźnierstwa na Jezusa i na Boga. Mówię, Boże, przepraszam Cię, ja nie chcę, przecież ja nie chcę tak myśleć. Skąd mi się biorą te myśli? Wiecie, gdy to się raz, drugi pojawi, może to być atak nawet z zewnątrz. Ale jeżeli człowiek jest nękany i on w tym żyje tygodnie, miesiące i więcej, to prawdopodobnie to jest osoba do uwolnienia. Mówiłem o tym przymusie opuszczania. Perwersje seksualne, zboczenia płciowe. Ja teraz szybciutko, ja bym musiał godzinę mieć na ten punkt. Ja tylko chcę was tak ogólnie z tym zapoznać, bo mówię, muszę w tej sesji już drugi punkt poruszać, bardzo ważny, bo ja jak gdyby kończę tą pierwszą usługę teraz. Także niektóre rzeczy tak pobieżnie tylko zasygnalizuję. Próby samobójcze, pragnienie śmierci. Jeżeli człowieka takie rzeczy nękają, bo to najczęściej to są demoniczne rzeczy. To nie jest naturalne, żeby mieć pragnienie śmierci. Nie jest naturalne, żeby się nacinać, robić sobie samemu krzywdę. Niektóre rzeczy do dzisiaj mam przed oczyma. Taką młodą dziewczynę, nastolatkę, o którą się modliliśmy. Olimpiady w szkole średniej, z jednego przedmiotu, drugiego, trzeciego. No wybitna dziewczyna, ładna. Tyle nacięć, co ona miała na WF, albo nie ćwiczyła, albo miała długi rękawek. Ale weszła później w Wika, to jest czarnoksięstwo. A skąd to się wzięło? Rozbite małżeństwo. Była świadkiem kłótni tego, jako młoda dziewczyna, jak rodzice planowali rozwód i tak dalej, i tak dalej. Straciła poczucie bezpieczeństwa, rozgoryczenie, nieprzebaczenie w stosunku do rodziców, odrzucenie, samoodrzucenie. To się wszystko paskudnie zapętla i nagle myślenie o śmierci, zadawanie sobie bólu. Skąd to się bierze u anorektyczek, bulimiczek, ich zachowania? Pamiętam, raz oglądałem taki program, to było lata temu, jak się nazywa ta fotyga? O, blisko, może ktoś, jak się nazywa ten program? Rozmowy w toku nie. Dżyzga. A widzicie, fotyga to była z polityki ktoś. Dżyzga. I tam była właśnie bulimia, anoreksja i taka chudzina, ta anorektyczka jedna była w programie i postawili modelkę. No i wiecie co, gdy patrzyłem na tą i wszyscy ludzie na tą anorektyczkę, w głowie jej nic nie brakowało. Inteligentna, normalnie mówiła, ale zrobili prosty test. No i pokazują jej tą modelkę i mówią: czy wydaje ci się, że ona ma proporcjonalne ciało, czy jest odpowiednio szczupła? O tak, jest idealna. A ty? Ja jestem za gruba. No to wzięli miarę krawiecką, zmierzyli w udzie, w bicepsie tą modelkę i szczelam. Niech będzie, że tam miała 30 centymetrów, nie, za dużo, ale niech będzie 30 centymetrów w udzie modelka i zmierzyli anorektyczkę. A ona, nie wiem, miała 20 czy tam 18. Tylko chwilę miała zawahania, że coś tu nie gra, że tamta ma więcej niż ona. A po chwili tak mówi: ja jestem grubsza. Co innego centymetry pokazują, a w jej głowie co innego i głosy, które są w jej głowie, mówią jej coś innego. A więc to są dwa światy, że człowiek jest oszukiwany, zniewolony, że nie potrafi i tego jest cała masa. Ja kiedyś, to było tyle lat temu, ale mi utkwiło w pamięci. Była kiedyś taka bajka, nawet nie pamiętam jaka nazwa była jej, ale tam był dr Jekyll, Mr. Hyde. Ktoś kojarzy? Ten dr Jekyll był taki w porządku, ale jak wypijał taką miksturę, to się w takiego potworasa zamieniał. I ludzie, którzy mają kłopoty z demonami, tak to właśnie wygląda. Że nagle jak to ich dopada, nie panują i robią rzeczy głupie, grzeszne, za które trzeba się wstydzić. I później łapią się za głowę i mówią: no nie wiem, czemu ja to robię, nie potrafię nie robić. Potrzebuję wolności, potrzebuję zmiany. pojawiają się, jeden chce uciec z nabożeństwa, drugi zasypia. Znam takie sytuacje, że to jest niesamowite. Gazetę czyta, okej, okay. Otworzy Biblię, od razu mu głowa leci. Siedziałby na filmie, na czymkolwiek, normalnie, na nabożeństwie, natychmiast ledwie wychodzi kaznodzieja, ma głosić i ta osoba zasypia. Niektórzy to znają, prawda? Ja znam takie sytuacje, gdzie w naszym zborze kiedyś przed laty, to ja po prostu nie mogłem uwierzyć. Znowu ten brat siedzi tam z tyłu, ja z nim później rozmawiałem. Mówię, jak to jest? Co ty robisz w soboty na niedzielę? Czy ty się wysypiasz? I tak dalej, i tak dalej. Mówię, no tak, po prostu nie mogę tego opanować. Zaczyna ktoś, wychodzi, nie tylko ja, inni wychodzą. I on od razu po prostu, ale ja widziałem, jak on walczy, jak on oczy takie robi, niedługo zapałki, jak on tak próbuje się otrząsnąć, niedługo tak. I tak, i nagle bach, odrywa się, bach, i śpi. No niesamowite. I ta ucieczka, pamiętam jedną sytuację taką, gdzie to często opowiadam, bo to mi tak zostało w pamięci. Kiedyś nasze siostry wyjechały do Żelazna, jest tam taki ośrodek chrześcijański. Taki z noclegiem sobie zrobiły wyjazd, modliły się. I ja miałem tak na sercu, żeby je odwiedzić. Wziąłem paru braci, że się o nie tam pomodlimy, wsiądziemy w samochód, pojedziemy z powrotem do domku. I autentycznie było tam takie niesamowite działanie Boże, ale był tam też, była taka historia, taki epizod, który został mi w pamięci. Gdy zaczęliśmy się modlić, wzywać imienia Bożego, jedna z obecnych tam sióstr, gdy była jeszcze na studiach, była zaangażowana w okultyzm, wywoływanie duchów. Uwalnialiśmy wcześniej jej syna. To jest takie długie dosyć świadectwo. Kiedyś byłem z pastorem Darkiem u nich w domu i o tego syna się modliliśmy, a później przyszła kolej na nią. I co się okazuje nagle, o tak jakbyście widzieli, to była wielkości trochę większa sala niż tu, z takimi słupami, z takimi łukami w suficie, taka poniemiecka, wyglądająca jak stajnia, przerobiona na taką salę. I my byliśmy tam na początku przy wejściu. I nagle ta osoba, jak się rozpoczęły manifestacje, zaczęła biegiem przez tą salę uciekać. Dobiegła do ściany końcowej i nie miała za bardzo drogi ucieczki i stanęła w taki sposób, tak stanęła, jakby ją ktoś miał zabić. I w którymś momencie zaczynamy, ja ją tak kątem oka zauważyłem, co ona dziwnego robi, i w którymś momencie od tej ściany się odbiła i zaczęła biec w kierunku wyjścia, ale musiała jakoś nas lekko ominąć. I sytuacja się pojawiła, no idiotyczna z punktu widzenia takiego cielesnego, no bo w ogóle, że taka kobieta lata w to i z powrotem, to wygląda jak szalona, ale scena jeszcze bardziej się skomplikowała, bo biegnie i złapała się tego filara. I to było tak, że ona trzymie się tego filara, a tak jakby ją ktoś próbował od tego oderwać. No to wtedy podeszliśmy do niej, zaczęliśmy się o nią modlić. Bardzo silne były manifestacje, dużo takich duchów agresji, że za krzesła z 4-5 chłopa musiało trzymać, a to taka kruszyna kobiecina, tyle było siły i agresji w niej. I później, gdy rozmawialiśmy, to ona to zaczęła opowiadać, jakie głosy sobie słyszała. Najpierw było, że musi po prostu uciec, ale pobiegła w niewłaściwym kierunku, tam nie było drzwi. I tam się przyczaiła i te głosy w niej krzyczały, uciekaj, uciekaj stąd, musisz stąd uciec, że one nie chciały tu być. No to zaczęła biec, ale już widziała wcześniej, jak my uwalnialiśmy jej syna. Widziała przemianę, wiedziała coś o demonach i ona wiedziała, że to są demony. I w którymś momencie, jak biegła, chwyciła się tego słupa i powiedziała, ona woli tu zostać, bo ona chce być wolna. A te demony szarpały i mówiły, musisz uciekać. No są to tego typu dziwne sytuacje. Słowa innej osobowości. Tego jest pełno. Tego jest pełno przy niektórych manifestacjach, że te demony po prostu gadają. Gadają w liczbie mnogiej, gadają w trzeciej osobie i tak dalej, i tak dalej. My nie wyjdziemy, ona jest nasza, zabijemy tą sukę i tak dalej, i tak dalej. I to mówią przez usta tej osoby. Psychiatra spokojnie sobie z tym poradzi, świecki, tak jak mówiłem, osobowość wieloraka, bla, bla, bla i różne inne rzeczy, które można mówić o dysocjacji i tak dalej. No ale to są te świecki punkt widzenia, inny głos przez kobietę, męski głos, to też dla świeckiego psychiatry nie jest problem. Niewiadoma, z niewiadomego źródła wiedza. Nagle ta osoba, te głosy przez nią zaczynają mówić o takich rzeczach, o których ta osoba nie ma prawa wiedzieć. A mówią te demony na temat tych, którzy zajmują się uwolnieniem. Zaczynają ich przeklinać i mówić o pewnych faktach, żeby zastraszyć na przykład tą osobę. Niewyuczone umiejętności. Wije się ktoś jak wąż lub ma taką siłę, którą nie ma prawa mieć taka osoba, na przykład taka lichej postury kobiecina, którą czterech facetów czy pięciu nie może utrzymać, czy ktoś się wije, zygzakuje, tak by kręgosłupa nie miał. Chroniczny smutek. Depresja, zniewolenie depresją, jasnowidzenie, natręctwo kłamania nieczystych myśli, wpadanie w trans, lekoodporność. Jeżeli chodzi nawet o choroby, musimy mieć rozeznanie duchowe i objawienie, które są naturalne i trzeba się modlić o po prostu uzdrowienie w sińcach, w ranach Pana Jezusa Chrystusa, a które źródło swoje mogą mieć demoniczne. Dla przykładu podam wam choroby, które są związane z bólem. Modlimy się, kogoś boli lewe ramię i nagle ból przeskakuje na prawe ramię. No to nie jest normalne. I się przemieszcza. Lub te osoby mówią, on jest tu. On się przesunął tu. Lub my wyganiamy te demony, on mówi, schowałem się i podaje część ciała, gdzie się schował. Przemieszczają się te duchy. To jest kolejna rzecz. Oczywiście, kochani, my musimy być mądrzy. Nie wolno popadać w skrajności. Czasami rzeczywiście komuś brakuje pierwiastków, musi coś zjeść, napić się, dotlenić, bo jest mu słabo z powodów naturalnych. Także od początku mówiłem o tym, żebyśmy byli w równowadze, nie popadajmy w żadne chore skrajności. Ale jeżeli wykluczysz te naturalne, a nadal jest problem, to można wtedy, no, przykładowo, choroby, których nie idzie zdiagnozować. Nawet takie rzeczy jak migrena. I próbują, badają i nie wiadomo co, i nie wiedzą co jest źródłem, jak temu się przeciwstawiać, a za tym może stać duch bólu. Właśnie duch bólu. Kolejne, jak można rozpoznać, mówiłem już o dwóch rzeczach. Teraz trzecia. To jest wspominany podczas pierwszej sesji dar rozróżniania duchów. Parę zdań na jego temat już mówiłem, to nie będę rozwijał. Rozpoznanie źródła, z jakiej inspiracji pochodzi to, co człowiek mówi, głosi, robi. Widzenie, słyszenie w świecie nadprzyrodzonym czasami. rozpoznanie, jaki duch za tym stoi, nawet jakie ma imię, to najczęściej są takie działania daru rozpoznawania duchów. Kolejna rzecz, po której możemy rozpoznać, niechęć do wyznania, że Jezus Chrystus jest Panem i że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Ale chciałbym tutaj zaznaczyć jedną rzecz, bo można osoby niedoświadczone mogą popełnić tutaj błąd. Na samym początku, gdy my praktykowaliśmy to nasze uwalnianie, to popełnialiśmy tutaj błędy, bo nie wiedzieliśmy jednej rzeczy. Są ludzie, mogą być opętani w duchu, duszy i ciele, a są tacy, którzy są zdemonizowani w jakiejś sferze swojego życia. I to nie jest tak, że 24 godziny na dobę są pod inspiracją demonów. Nawet przykład tego alkoholika. Przecież on może od poniedziałku do piątku popołudnia nie pić. Ale jak zaczyna pić w weekend, to do pełnego upojenia i utraty przytomności on nie potrafi z tym zerwać. A parę dni może być trzeźwy, bo jeździ samochodem i pilnuje się. Podobnie jest w innych sytuacjach. Jeżeli chodzi o to wyznanie Jezusa Panem i że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, gdy człowiek, jego ludzki duch jest przy głosie, to on może nawet oddać życie Jezusowi, wyznać Jezusa Panem. A gdy są manifestacje demonów i demon przez niego się manifestuje, to nie chce powiedzieć, że Jezus jest Panem. I tu ludzie niedoświadczeni popełniają błąd. Ja widziałem ewidentne zdemonizowane osoby i gdy ludzki duch był przy głosie, powiedzieli, a później się okazało, że on był do uwolnienia i demony się manifestowały. Dopiero gdy ten demon był przy głosie lub mówimy, ty, który mówisz, wyznaj, że Jezus jest Panem. I nagle blokady, nagle coś się zaczyna dziać i nie może tego wyznać. Czy one nie mogą wyznać? Bo tu jest następny błąd. Mogą, tylko nie chcą. Przecież Biblia mówi wyraźnie, każde kolano się zegnie i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Mieliśmy sytuacje takie, że my rozkazywaliśmy tym duchom, gdy się manifestowały, oddajcie pokłon Jezusowi Chrystusowi, temu, który jest na tronie. Bluźnierstwa, krzyki i tak dalej, my rozkazywaliśmy i nagle było tak i takiej i oddacie pokłon i wyznacie, że on jest Panem. Oczywiście znowu bunty, krzyki i tak dalej i na końcu z dwie minuty Jezus jest Panem. Trzy słowa. I tak wyginane na kolana, piana idzie, walka, co Lucyfer powie, nie mogę tego zrobić, nie chcę tego zrobić. I w końcu wycedza z takim krzykiem, jest Panem. I leży ta osoba na podłodze. To się nadaje do jakichś filmów, ale takie rzeczy widzieliśmy. Nie są one jakąś tam taką ogromną rzadkością. Chodzi o to, żebyśmy nie popełniali prostych błędów, że ktoś jeden raz takie coś zapyta w takich okolicznościach, w których ten demon nie manifestuje się i odfajkuje, o, ta osoba na pewno nie potrzebuje uwolnienia. Zwracajmy również uwagę na to, jak dana osoba zachowuje się, gdy są manifestacje. Ktoś się modli, nakłada ręce i pewnie nieraz widzieliście, że ktoś upada. Jest modlitwa, kaznodzieja się modli lub jest uwielbienie i ludzie mogą upadać. No i ja przestrzegałem przed tym, żeby wszystko wrzucać do jednego worka i przestrzegałem przed tym, żeby popadać w skrajności. Jedni, tak jak mówiłem, łaska, no to wszystko łaska, Bóg jest miłością. Drudzy, uczynki, zakon, Bóg jest ogniem trawiącym. Jedno i drugie może być prawdziwe, my musimy być mądrzy i rozgraniczać. Jedni powiedzą tak, no jak ludzie upadają, no to Duch Święty działa. To wszystko jest od Ducha Świętego. Toronto Blessing, ludzie upadają, są różne manifestacje, wszystko Duch Święty, Duch Święty, Duch Święty. Drudzy przyjmują drugą postawę skrajną. Jeżeli jakiekolwiek dziwne zachowania zauważą, to powiedzą demony, demony, demony. Jaka jest prawda? Jedno i drugie jest prawdziwe. Na co my patrzymy? Patrzymy na to, co się z tym człowiekiem dzieje. Pierwsze, kto się o niego modlił, w czyim imieniu się modlił. Jeżeli się w ruchach jakiejś tam religii wschodu modlą się jakiś baktowie i inni czarownicy i ktoś nawet językami zaczyna mówić, białka oczu widać i wpada w jakiś trans i leży na podłodze, no ewidentne demony się manifestują. Widać już po tym, kto się modli, w czyim imieniu się modli. Ale druga rzecz, może się modlić kaznodzieja w imieniu Jezusa Chrystusa. Jedna osoba upada i mogę powiedzieć, Duch Święty się manifestuje, a druga osoba upada i upada jak? Pod wpływem Ducha Świętego, bo jest modlitwa w imieniu Jezusa, ale co się zaczyna manifestować? Demony. Po czym to między innymi idzie poznać? Nawet po tym, jak się zachowuje ciało. Jedna osoba upadnie, łzy, wolność, katarzis, uwielbia Boga, ma czas z Panem, przeżyła po prostu taką przemianę, ile takich sytuacji widziałem, wewnętrznego uzdrowienia, a druga osoba upada, nagle wykrzywia jej się twarz, widać toczącą się walkę, wygina jej palce, łapie za przedmioty, na twarzy widać po prostu potworny grymas czegoś paskudnego, czasami piana, czasami białka oczu i ludzie, którzy mają taką urówniłowkę, spojrzą i tylko tak powiedzą, była modlitwa, wszystko Duch Święty, była modlitwa, wszystko diabeł. Nie, raz może być to, raz może być tamto. Ja pamiętam nawet, jak się modliłem o jedną osobę na spotkaniu z Randy Clarkiem, to było bodajże w zeszłym roku. Byłem poproszony o takie asystowanie jako pastor na konferencji w Kaliszu i sam się modliłem o takie osoby. Mogłem naocznie widzieć i to akurat właśnie z osobą, która bezpośrednio jest z Toronto Blessing związana, Randy Clark, z całym szacunkiem dla tego człowieka jako męża Bożego. Ale właśnie tam takie rzeczy się działy. Jedne osoby przeżywały uzdrowienie i Bóg działał, a drugie osoby, pamiętam jedną kobietę, tak rzucała głową, że jak ja próbowałem to naśladować, to już drugi raz nie próbuję, bo bym sobie uszkodził coś w kręgosłupie. Taka była częstotliwość tego. Tak samo jak się o jedną kobietę modliliśmy, która miała ducha odrzucenia. My zgromiliśmy tego ducha, a ona nagle z krzesła zeskoczyła i tak dzięcioł wali o, już nie próbuję tego głową zrobić, o drzewo, to ona o podłogę i te duchy zaczęły mówić, zabijemy tą sukę, zniszczymy ją. To były tak silne uderzenia o podłogę z taką częstotliwością, że po prostu my, nas było trzech czy czterech mężczyzn, dopiero za którymś uderzeniem zdążyliśmy złapać ją i podnieść, żeby ją ratować. A tamta kobieta na tej konferencji tą głową rzucała, na kolana spadła i tak dalej. Ja już na oko widziałem niektóre sytuacje, że to są demoniczne, że to są osoby do uwolnienia, a inne przeżywały coś dobrego z Bogiem. Pochyliłem się, zacząłem się cichutko o tą kobietę modlić. Na tyle cicho i tam było na tyle tam hałasu, że na pewno mnie nie słyszała. I ja zacząłem gromić duchy nieczyste. I w którymś momencie ona nawet mnie nie widziała, bo miała twarz na dole. Ja byłem tak raczej za nią, gdy ona była na tych czworakach. I ona lekko głowę odwróciła, mówi, proszę pana, czy pan mógłby się pomodlić o moje uwolnienie, bo zaczęła mi wymieniać, w czym ona była w okultyzmie. No i tylko mi potwierdziła to, co myślałem i robiłem, że ona zwyczajnie potrzebuje uwolnienia. A była jedną z tych osób, która pierwsza wyszła, Randy Clark się modlił, tu ktoś upadł coś, a ona chyba nawet ją dotknął i nagle się zaczęły te paskudne manifestacje. Także zobaczcie, nie można popadać w żadne skrajności. Trzeba badać, trzeba się przyglądać, trzeba się modlić, żeby mieć pewność. Dlatego my wielokrotnie, ja odradzam, jeżeli ktoś z was angażuje się, modli się, próbuje się modlić, uczy się modlić o uwolnienie, ostrożnie. Lepiej kroczek po kroczku. My zbieramy ankiety, my zbieramy karteczki na sobocie z uwolnieniem i ludzie piszą, co ich zdaniem potrzebuje uwolnienia od opresji demonicznej. Najpierw są wykłady takie jak tutaj, tylko ja to robię bardzo tu pobieżnie, jak można rozpoznawać i oni sami się diagnozują i mówią, no to poszczę, modlę się, to robię to, a tu już czuję się zniewolony w tym, to prawdopodobnie to jest demoniczne i piszą, my to jeszcze weryfikujemy. A niektórzy malutkie doświadczenie w tej służbie mają, mało wiedzy mają, ale tylko chodzą tak, dar rozróżniania duchów. I paluchem pokazują i od razu ten ma Lucyfera, tamta siostra ma ducha Izebel, tu jest duch Ahaba, tu są dwa duchy Antychrysta i ludzie już są cali przerażeni. Wiecie, gdyby to były jeszcze prawdziwe objawienia, no to wygoń te duchy. A wielokrotnie te osoby mają rozpoznania, ledwie tkną albo innym powiedzą, że się modliły, sobie idą dalej. To po co takie rozróżnianie duchów? Po to, żeby kłopoty narobić ludziom, żeby jeszcze bardziej byli postrachani niż są? Odwrotny skutek to ma. Lepiej krok po kroku, lepiej przyjrzeć się owocom. Bo niektórzy mają zdiagnozowane 10 duchów Antychrysta, Lucyferii i tak dalej, a ja przyglądam się im życiu i ani nie ma duchowego potwierdzenia, ani ludzkiego. Jakie ludzkie? Jeżeli on ma tak potężne duchy, to wiecie po czym idzie to rozpoznać? Po sile oddziaływania tych duchów przez tego człowieka. Mówiłem o przykładzie Hitlera. Takie potężne duchy, a ten człowiek siedzi jak sierotka Marysia, sam ze sobą ma problemy, a on ma tak potężne duchy. Gdyby miał tak potężne duchy, to on by miał bardzo dużą siłę oddziaływania demonicznego na innych ludzi. Bo na tym polega autorytet. Autorytet to jest siła wpływu, oddziaływania na innych. Tam, gdzie jest diabeł i człowiek, to po to, żeby oni mi służyli i realizowali mój plan. Tam, gdzie jest Duch Święty, to siła autorytetu polega na tym, że człowiek w autorytecie Ducha Świętego usługuje innym, pomaga innym i niesie odpowiedzialność. Ale tak czy owak ma wpływ na innych ludzi. Także nieraz trochę logiki potrzeba w tym, żeby zobaczyć, ile jest przekłamania. Widziałem skrajności, widziałem nadużycia. A ile tego jest w służbie proroczej? Każdy, kto wchodzi trochę w służbę proroczą, to wszystko ma strzały w dziesiątkę. Każdy sen, każde objawienie, każde proroctwo. Nie myli się, nie uczy się. Ale to nie znaczy, że mamy odrzucić na bok służbę proroczą. Mamy po prostu badać, mamy robić krok po kroku. Czasami jest lepiej powiedzieć, mam takie wrażenie, że Bóg do mnie mówi i przekazać komuś, a nie od razu... Tak mówi Pan. Który Pan? No. I tak samo tutaj chodzą dar rozróżniania duchów i karabin maszynowy i ktoś strzela. Lepiej krok po kroku, lepiej ostrożnie i niech ta służba się rozwija, niech się umacnia, a nie robić ludziom krzywdę czy robić jakieś falstarty. Jakie to jest dobre, że czasami zapominam, o której rozpocząłem. O której rozpocząłem? O wpół do? Okej, okay. No to... No to amen. Miałem przejść do kolejnego tematu, ale to jednak na kolejnej sesji. Dziękuję za uwagę.